kancelaria parafialna nie taka straszna. Zaprasza ksiądz dr Marcin Załęczny. Szanowni i drodzy słuchacze Radia Rodzina, w ciągu ostatnich miesięcy cyklicznie podejmowaliśmy różne zagadnienia z problematyki kancelaryjnej, z jakimi możemy spotkać się w kancelarii parafialnej oraz w naszym codziennym doświadczeniu życia wiarą i jej praktykowaniem, co wiąże się z różnymi przypadkami prawno-kanonicznymi, które bynajmniej nie są oderwane od rzeczywistości. Wręcz przeciwnie, są z nią bezpośrednio związane i z niej wynikają. Dzisiaj jest to nasze ostatnie spotkanie. Będzie ono dotyczyło tematyki trudnej, której jednak nie można pominąć, ponieważ w kancelariach parafialnych pojawia się coraz częściej. Tą tematyką jest apostazja, czyli formalny akt wystąpienia ze wspólnoty Kościoła. Jakie są zasady postępowania w sytuacji apostazji? Papieska Rada do Spraw Tekstów Prawnych w roku 2006 opublikowała list okólny z wyjaśnieniami odnośnie do faktu formalnego wystąpienia z Kościoła katolickiego. Dla ułatwienia jednolitego stosowania tychże wskazań Konferencja Episkopatu Polski wydała w roku 2008 zasady postępowania w takich przypadkach. Obowiązek zachowania wspólnoty z Kościołem w najbardziej radykalny sposób narusza ten katolik, który dokonuje aktu odstępstwa od wspólnoty Kościoła, bądź to jako apostata, który całkowicie porzuca wiarę chrześcijańską, wstępując do wspólnoty religijnej niechrześcijańskiej lub pozostając poza jakąkolwiek wspólnotą religijną, bądź to jako schizmatyk, który odmawia uznawania zwierzchnictwa biskupa rzymskiego. Kościół boleje z powodu każdego grzechu, szczególnie z powodu odejścia ochrzczonych ze wspólnoty, a czerpiąc przykład miłosiernego Boga, z miłością oczekuje i przyjmuje tych, którzy do niej powracają. Dlatego osoby znajdujące się w niebezpieczeństwie popełnienia tego czynu należy z miłością pouczać i zachęcać, by odstąpiły od zamiaru opuszczenia Kościoła, zachowując jednak ich naturalne prawo do wyboru drogi życia. Określone oświadczenie woli tylko wtedy może być uznane za akt formalnego wystąpienia z Kościoła, gdy towarzyszy mu wewnętrzna wola katolika składającego oświadczenie odpowiednio, to znaczy w sposób niebudzący wątpliwości, wyrażona na zewnątrz, zachowaniem wymagań przewidzianych przez prawo. Aktu odstępstwa, który wywołuje skutki kanoniczne, może dokonać tylko osoba pełnoletnia, zdolna do czynności prawnych, osobiście w sposób świadomy i wolny, w formie pisemnej, w obecności proboszcza swego kanonicznego miejsca zamieszkania stałego lub tymczasowego. Aby fakt formalnego wystąpienia z Kościoła został uznany za skuteczny kanonicznie, winien być dokonany przez osobiste złożenie własnoręcznie podpisanego pisma, w którym odstępca wyraźnie przedstawia swoją wolę opuszczenia Kościoła. Oświadczenie winno zawierać także dane personalne odstępcy, motywacje oraz dokładne dane dotyczące daty i parafii chrztu z załączeniem świadectwa chrztu. W piśmie powinna się także znaleźć informacja o tym, iż odstępca dokonuje tego aktu dobrowolnie i ze świadomością konsekwencji, jakie ów akt pociąga za sobą. Nie wywołuje skutków kanonicznych oświadczenie złożone przed urzędnikiem cywilnym lub przesłane drogą pocztową czy elektroniczną. Gdy proboszcz otrzyma wiadomość o zamiarze wystąpienia z Kościoła swego parafianina, winien w osobistej, pełnej troski rozmowie duszpasterskiej rozeznać, jakie są rzeczywiste przyczyny jego decyzji oraz z miłością i roztropnością podjąć wysiłki, by odwieźć go od tego zamiaru i obudzić wiarę zaszczepioną w sakramencie chrztu. Dlatego z zasady akt formalnego wystąpienia, jeśli mimo podjętych starań do niego dochodzi, nie powinien być dokonywany w tym samym dniu, w którym osoba chcąca wystąpić z Kościoła zgłasza swój zamiar duszpasterzowi, ale dopiero po upływie czasu, jaki proboszcz roztropnie pozostawi do namysłu przed podjęciem tak poważnego w skutkach kanonicznych kroku. Jednocześnie należy wyjaśnić zainteresowanemu, że chrzest jest wydarzeniem, którego nie da się wymazać z historii życia człowieka. Dlatego wykreślenie aktu z księgi chrztu nie jest możliwe. Gdyby ktoś powoływał się na prawo o ochronie danych osobowych, należy wyjaśnić, że w tej sprawie nie ma ono zastosowania. Dane zawarte w księgach metrykalnych jako udokumentowanie przyjętych sakramentów są niezbędne do wykonywania własnych zadań Kościoła. Po przeprowadzonej rozmowie duszpasterskiej, a także po zbadaniu dokumentów tożsamości odstępcy oraz zweryfikowaniu, czy oświadczenie o odstępstwie zawiera wszystkie wymagane dane, proboszcz potwierdza dokument swoim podpisem i pieczęcią parafialną, umieszczając datę. Uwierzytelnioną kopię tego dokumentu proboszcz przesyła do kurii swojej diecezji. Kuria diecezjalna, jeśli nie stwierdzi nowych okoliczności, poleca proboszczowi parafii chrztu odstępcy, także w przypadku, gdy odstępstwo miało miejsce w parafii chrztu, dokonanie stosownego wpisu do parafialnej księgi ochrzczonych. Jeżeli odstępca przyjął chrzest w parafii, która należy do innej diecezji, wówczas kuria diecezjalna przesyła informację o wystąpieniu z kościoła do kurii diecezji chrztu odstępcy. Proboszcz parafii zamieszkania odstępcy ma obowiązek także dokonać odpowiedniego wpisu w kartotece parafialnej. Należy zadbać, aby analogiczny wpis został umieszczony także w duplikatach ksiąg metrykalnych. Dokumentację tej sprawy, zwłaszcza oryginał oświadczenia odstępcy, należy zachować w archiwum parafii, w której dokonany został formalny akt wystąpienia. Świadectwo chrztu z odpowiednią adnotacją jest jedynym dokumentem potwierdzającym formalny akt wystąpienia z Kościoła. Jakie są skutki wystąpienia z Kościoła katolickiego formalnym aktem? Ich przybliżenie wskaże, jaka jest pozycja prawna takiego wiernego, to znaczy w jakich czynnościach w życiu społeczności kościelnej nie może on już uczestniczyć. Pierwszym skutkiem formalnej apostazji jest zakaz przyjmowania sakramentów. Wynika to z zaciągniętej kary ekskomuniki. Jednym z warunków pełnej przynależności do Kościoła jest udział w życiu sakramentalnym. Wspomniana kara udział ten ogranicza. Prawodawca wprost wypowiada się na temat przystępowania do Komunii Świętej. Do niej to nie należy dopuszczać ekskomunikowanych, jak również innych osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim. Zakaz ten ulega jednak zawieszeniu w niebezpieczeństwie śmierci takiego ekskomunikowanego na tak długo, jak istnieje taka sytuacja. Należy także wspomnieć o zawieraniu sakramentu małżeństwa. Ono także jest zabronione, gdy nupturien został ekskomunikowany. Tego sakramentu zatem nie może przyjąć. Jednak tutaj także znaleźć można pewien wyjątek. Otóż oprócz innych przypadków nie można bez zezwolenia ordynariusza miejsca asystować przy małżeństwie osoby, która notorycznie porzuciła wiarę katolicką. Wynika więc z tego, że do godziwości i zawierania tego związku należy uzyskać zgodę ordynariusza. Okoliczność ta nie jest przeszkodą do zawarcia małżeństwa, gdyż ta obowiązuje wszystkich i na stałe, ale zakazem, który dotyczy konkretnej osoby i obowiązuje czasowo. Zakaz taki nie skutkuje nieważnością zawieranego małżeństwa, jednak do jego zawarcia potrzeba interwencji przełożonego, czyli uzyskania zezwolenia ordynariusza. Kolejnym skutkiem apostazji jest zakaz przyjęcia zadania rodzica chrzestnego. Chrzest jest sakramentem, przez który ludzie zostają włączeni do Kościoła, stają się mieszkaniem Boga, królewskim kapłaństwem, narodem świętym. Jest także sakramentalnym węzłem jedności, łączącym wszystkich ludzi naznaczonych tym sakramentem. Z tego też względu w obrzędach sprawowanego Chrztu Świętego winna brać udział cała wspólnota wiernych. Szczególne miejsce zajmują w nim oprócz rodziców dziecka także rodzice chrzestni. Są oni świadkami wiary, którzy mają pomagać rodzicom, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki. To powoduje, że prawodawca stawia kandydatom na rodziców chrzestnych określone warunki. Przypomnijmy. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest, albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje. Ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku. Jest katolikiem bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest. W materii tej wypowiada się także Konferencja Episkopatu Polski, która obniżyła kodeksowy wymóg ukończenia 16 lat przez chrzestnego. W Kościele w Polsce wystarczy zatem ukończone 15 lat. Jak zauważa ksiądz profesor Zbigniew Janczewski, takie postanowienie budzi wątpliwości, patrząc na to, jakie zadania ma pełnić rodzic chrzestny, co z pewnością związane jest z poziomem dojrzałości. Autor ten nadziei na pomoc rodzicom w chrześcijańskim wychowaniu dziecka nie daje także chrzestnemu, który zaciągnął kary kanoniczne. One nie tylko zakazują przyjęcia zadania chrzestnego, ale świadczą o lekceważącym, a na pewno obojętnym podejściu do życia we wspólnocie ludu Bożego. Przynależność do Kościoła w jakimś stopniu została ograniczona poprzez akt formalnego wystąpienia z niego. Kolejny skutek apostazji to zakaz spełniania zadania świadka bierzmowania. Zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego, osoba będąca świadkiem bierzmowania ma spełniać takie same warunki jak chrzestny, co zostało już omówione. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne do obrzędów bierzmowania podkreśla jeszcze, że świadek bierzmowania ma być wystarczająco dojrzały do spełniania tego zadania, ma należeć do Kościoła katolickiego i przyjąć trzy sakramenty wtajemniczenia, czyli chrzest, bierzmowanie i Eucharystię, a także nie być wykluczonym przez prawo do spełniania czynności świadka bierzmowania. Nadto byłoby dobrze, gdyby był nim ktoś z chrzestnych bierzmowanego. W ten sposób zostaje ukazana łączność pomiędzy tymi sakramentami, które należą do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Gdyby chrzestni nie mogli przybyć na bierzmowanie, wtedy można wziąć na świadka inną osobę, byleby ona przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, była religijnie praktykująca i prowadziła życie według zasad wiary. Ponieważ zadaniem świadka bierzmowania jest przygotowanie bierzmowanego do tego sakramentu, przedstawienie go szafarzowi bierzmowania i pomoc w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń złożonych na chrzcie, logicznym zatem wydaje się, że osoba, która formalnym aktem wystąpiła z Kościoła katolickiego, takiej funkcji pełnić nie może. Widzimy, że jak dotąd same zakazy. Ale idźmy dalej. Kolejnym jest zakaz spełniania funkcji świadka zawarcia małżeństwa. W dokumentach Konferencji Episkopatu Polski dotyczących wystąpień z Kościoła jako jeden ze skutków takiej decyzji został wymieniony zakaz pełnienia funkcji świadka zawarcia kanonicznego małżeństwa. Stanowisko w tej sprawie zajęła Papieska Rada do Spraw Rodziny. Należy zachęcić wszystkich, którzy wezmą czynny udział w liturgii, aby odpowiednio się przygotowali, przystępując do sakramentu pojednania Eucharystii. Świadkom należy wytłumaczyć, że są oni nie tylko gwarantami aktu prawnego, lecz także reprezentantami wspólnoty chrześcijańskiej, która za ich pośrednictwem uczestniczy w akcie sakramentalnym odnoszącym się do tej wspólnoty, gdyż nowa rodzina jest komórką Kościoła. Ze względu na swój wybitnie społeczny charakter, małżeństwo domaga się uczestnictwa społeczności. Tego zaś wyrazem jest obecność świadków. To potwierdzałoby sensowność zakazu spełniania funkcji świadka zawarcia małżeństwa jako skutek formalnego aktu wystąpienia z Kościoła katolickiego. Kolejnym skutkiem apostazji, jak się wydaje najbardziej dotkliwym, szczególnie dla rodziny apostaty, jest pozbawienie pogrzebu kościelnego. Jednym z praw osób należących do Kościoła katolickiego, a także katechumenów, jest prawo do pogrzebu. W nim to Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei. Prawodawca kodeksowy, normując zagadnienia związane z pogrzebem kościelnym, wymienia osoby, do których należą apostaci, które winny być pozbawione pogrzebu, jeśli przed śmiercią nie dały żadnych oznak pokuty. Gdyby więc przed śmiercią dali znak pokuty, wtedy pogrzeb mógłby się odbyć. Jak czytamy w instrukcji Konferencji Episkopatu Polski o pogrzebie i modlitwach za zmarłych, do znaków pokuty, które uprawniają do chrześcijańskiego pogrzebu, a których istnienie potwierdzają wiarygodni świadkowie, należą prośba o kapłana, choćby nie zdążył przybyć, wzbudzenie zewnętrzne aktu żalu, na przykład przez bicie się w piersi, ucałowanie krzyża, przeproszenie. Publiczne zgorszenie wyklucza się przez to, że wiernych informuje się o tych znakach pokuty. Pozbawienie pogrzebu kościelnego postrzegane ma być jako konsekwencja i poszanowanie świadomej decyzji podjętej za życia przez zmarłego, który odłączył się od wspólnoty Kościoła przez życie pozostające w jawnym rozdźwięku z wymogami chrztu. Nie można tu jednak mówić wprost o karze, gdyż zmarły nie podlega już władzy Kościoła. Kończąc omawianie problematyki apostazji, należy podkreślić, że pomimo aktu odstępstwa, niezniszczalny charakter, jaki wyciska sakrament Chrztu Świętego, pozostaje niezatarty. Odstępca, chcący powrócić do wspólnoty Kościoła, zgłasza się do swojego proboszcza. Po odbyciu stosownego przygotowania może być ponownie przyjęty do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim. Sprawę należy wówczas przedstawić w kurii diecezjalnej. Jedynie ordynariusz może uwolnić z ciążącej na odstępcy kary ekskomuniki. Po uwolnieniu z kary kościelnej należy dokonać stosownej adnotacji w księgach metrykalnych. Powracający do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim winien złożyć wyznanie wiary według zatwierdzonego obrzędu. W niebezpieczeństwie śmierci grożącym odstępcy zakaz przyjmowania sakramentów ulega zawieszeniu. W takiej sytuacji podlegający karze ekskomuniki może otrzymać sakramentalne rozgrzeszenie, przyjąć namaszczenie chorych i przystąpić do Komunii Świętej, jeżeli o to dobrowolnie prosi i okaże postawę nawrócenia. Na zakończenie moich audycji w Radiu Rodzina chciałbym podziękować księdzu Mateuszowi Puchale, dyrektorowi Kaliskich Mediów Diecezjalnych, za zaufanie i danie możliwości podzielenia się na antenie radia wiedzą teoretyczną i praktyczną w kwestii kancelarii parafialnej. Dziękuję całej redakcji Radia Rodzina za przygotowywanie audycji i ich wyemitowanie. Dziękuję ponadto i przede wszystkim Wam, drodzy radiosłuchacze. Szczęść Boże!